trên Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique số tháng 9. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś 3 września. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujące audycję Grażyna Chmurska i Hubert. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej, przygotowany przez Piotra Kamińskiego i Agnieszkę Kumor, audycję Europa na co dzień Anny Rzeczyckiej i kronikę teatralną Agnieszki Kumor. O rogatkach wersalskich mówić będzie potem Katarzyna Zawicka, a magazyn literacki przedstawi Sylwia Gips. Potem nowości muzyki klasycznej przedstawi Piotr Kamiński. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Affaire du Coffret. A oto skrót najważniejszych wiadomości dnia. Proeuropejska koalicja na Ukrainie rozpadła się. Prezydent Juszczenko grozi zorganizowaniem nowych wyborów parlamentarnych. Nicolas Sarkozy i Dmitrij Miedwiediew rozmawiali telefonicznie o harmonogramie poniedziałkowego spotkania w Moskwie na temat kaukaskiego szczytu. Do Warszawy uda się w przyszłym tygodniu na rozmowę o tarczy i sytuacji w Gruzji szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Prezydent Sarkozy rozpoczyna wizytę w Syrii. Serbia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Tu Paryż, RFI, to pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Anną Rzeczycką i Piotrem Kamińskim. Kryzys polityczny na Ukrainie nasila się. Prezydent Wiktor Juszczenko zagroził zorganizowaniem nowych wyborów parlamentarnych po tym, jak blok Julii Tymoszenko w sojuszu z Rosyjską Partią Regionów i komunistami przegłosował w nocy z poniedziałku na wtorek serię ustaw ułatwiających obalenie prezydenta i ograniczenie jego uprawnień, na przykład w dziedzinie zarządzania policją. Za opuszczeniem koalicji opowiedziało się 39 spośród 72 posłów partii Nasza Ukraina Samoobrona. Jeśli nowa koalicja rządowa nie powstanie w ciągu 30 dni, prezydent ma prawo rozwiązać parlament i rozpisać nowe wybory. Prezydent Juszczenko woltę Julii Tymoszenko nazywa zdradą stanu. Premier Tymoszenko natomiast już oficjalnie poinformowała za pomocą rosyjskiej agencji Interfax, że jej koalicja rządowa z ugrupowaniem Juszczenki rozpadła się całkowicie. Prezydent Francji, jednocześnie przewodniczący Unii Europejskiej, Nicolas Sarkozy, przeprowadził w środę długą rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji, Dmitrijem Miedwiediewem, ustalając z nim dokładny plan poniedziałkowego spotkania w Moskwie na temat realizacji przez Rosję harmonogramu wycofania wojsk z terytorium Gruzji oraz w ogóle całego 6-punktowego planu pokojowego, który Miedwiediew podpisał 12 sierpnia. Doradca polityczny rosyjskiego prezydenta, Sergiej Prichotko, poinformował, że w innym miejscu Moskwy odbędzie się w najbliższy poniedziałek spotkanie szefa dyplomacji rosyjskiej Siergieja Lawrowa i przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, który do stolicy Rosji przybędzie wraz z szefem dyplomacji europejskiej Javierem Solaną. Prichotko wyraża nadzieję, że spotkanie to pozwoli zbliżyć się do rozwiązania konfliktu na Kaukazie. Podczas wspomnianej rozmowy z Nicolasem Sarkozy, Dmitrij Miedwiediew wyraził ubolewanie, że Unia Europejska nie potępiła Gruzji za agresję na Kaukazie. Poza tym Miedwiediew poinformował, że Rosja nie uważa już Michaila Saakaszwilego za prezydenta, gdyż jego zdaniem, zdaniem Miedwiediewa, jest to już, cytuję, polityczny trup. Koniec cytatu. Parlament gruziński zniósł w środę wprowadzony w Gruzji 9 sierpnia stan wojenny. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał Gruzji przeznaczoną na odbudowę kraju pożyczkę finansową w wysokości 750 milionów dolarów. Jak podano w siedzibie NATO w Brukseli, do Tbilisi uda się 15 i 16 września duża delegacja pod przewodnictwem sekretarza generalnego paktu. Celem podróży jest analiza współpracy NATO z Gruzją. Do Baku przybył wiceprezydent USA Dick Cheney w ramach podróży po dawnych republikach sowieckich. Podróż Cheneya do Azerbejdżanu, a następnie do Gruzji i Kijowa ma stanowić potwierdzenie amerykańskiego poparcia dla byłych protektoratów sowieckich po rosyjskiej interwencji w Gruzji. Gruzji. Podróż potrwa tydzień, a zdaniem obserwatorów oznacza, że rosyjska demonstracja siły na Kaukazie nie osłabiła determinacji Waszyngtonu. Ma ona również istotny wymiar gospodarczy. Azerbejdżan i Gruzja odgrywają bowiem kluczową rolę w projekcie gazociągu Nabucco, który pozwoliłby zaopatrzyć Europę w gaz poza zasięgiem Rosjan. Czynej zapowiedział w Baku pomoc humanitarną USA dla Gruzji w wysokości $1 miliarda. Jak oświadczył specjalny wysłannik NATO Kurt Volker w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times, w świetle konfliktu kaukaskiego pakt powinien wzmocnić zdolności obronne krajów bałtyckich. Kraje te należą do NATO, powiedział Volker. Jeśli zostaną zaatakowane, musimy wszyscy na to odpowiedzieć. Tu Paryż, RFI. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w czwartek w przyszłym tygodniu uda się do Warszawy szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Lawrow. Głównie po to, aby zażegnać kryzys między Moskwą a Warszawą dotyczący instalacji na terenie Polski elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Lawrow ma także rozmawiać z polskimi przywódcami o konflikcie w Gruzji. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że cieszy się z tej wizyty i bardzo liczy na nią. Będzie to pierwsza wizyta ministra Lawrow na Zachodzie po konflikcie na Kaukazie, powiedział prasie minister Sikorski. Tu Paryż, RFI, a oto dalszy ciąg naszego dziennika. Komisja Europejska uznała za możliwe nadanie Serbii już w przyszłym roku statutu kandydatki na członka Unii.
Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, jeśli warunki zostaną spełnione, Serbia będzie mogła stać się kandydatką w 2009 roku, powiedział szef europejskiej egzekutywy José Manuel Barroso w Brukseli po spotkaniu z prezydentem Serbii Borisem Tadiczem. Serbia będzie jednak musiała udowodnić, że w pełni współpracuje z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla eks-Jugosławii oraz przyspieszyć wprowadzanie reform. Po schwytaniu w lipcu bieżącego roku Radovana Karadzicza, byłego szefa politycznego Serbów bośniackich, oskarżonego o przeprowadzenie ludobójstwa w 1995 roku, Unia Europejska czeka teraz na pojmanie jego kompana, byłego szefa wojskowego Serbów bośniackich, Ratko Mladicza. Boris Tadic, który przybył do Brukseli na czele bardzo dużej delegacji z premierem Mirko Cvetkovićem, ministrem spraw zagranicznych, Vukiem Jeremiczem oraz wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy europejskie Bozidarem Dzeliczem zapewnił, że robione jest wszystko, by aresztowanie Mladicza i innego zbrodniarza wojennego Gorana Hadzicza, byłego szefa Serbów w Chorwacji, stało się faktem. Proeuropejskie władze Serbii, zarządzające krajem od 7 lipca, z integracji do Unii uczyniły priorytet swej polityki. W kwietniu bieżącego roku Unia podpisała z Belgradem układ o stowarzyszeniu i stabilizacji, uznawany za pierwszy krok ewentualnego włączenia Serbii do organizacji europejskiej.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy rozpoczyna historyczną wizytę w Syrii w ramach normalizacji stosunków z tym krajem, mówi oficjalnie Pałac Elizejski. Rozmowy potrwają 2 dni, obejmując 4-stronny szczyt z udziałem Turcji i Kataru. Dotychczasowe stosunki Francji z Syrią po zerwaniu wszelkich kontaktów przez prezydenta Chiraca na tle zamordowania Rafika Harariego odbywały się za pośrednictwem Ankary. Greccy i tureccy przywódcy Cypru rozpoczęli negocjacje, których celem jest zjednoczenie wyspy podzielonej od 34 lat.
Demetris Christofias, prezydent Republiki Cypru, i Mehmet Ali Talat, lider tureckiej Republiki Cypru Północnego, spotkali się w sferze buforowej w Nikozji na terenie nieczynnego lotniska. Strefa ta znajduje się pod kontrolą ONZ-u. Spotkanie trwające ponad godzinę rozpoczęło formalnie najpoważniejsze rokowania w sprawie Cypru od chwili przyjęcia przez ONZ w 2004 roku planu zjednoczenia południowej i północnej części wyspy. Plan ten zaakceptowany został przez Turków cypryjskich, Grecy natomiast go odrzucili. W spotkaniu w Nikozji, która jest ostatnią podzieloną stolicą Europy, udział wziął nowy specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ-u Ban Ki-moona Alexander Downer. Potwierdził on na konferencji prasowej, że pierwsza runda konkretnych rozmów odbędzie się 11 września. Demetris Christofias i Mehmet Ali Talat zgodzili się już wcześniej uruchomić łączącą ich bezpośrednią linię telefoniczną. Obiecali także, że w czasie całego procesu negocjacyjnego widywać się będą co najmniej raz w tygodniu. Żaden termin zakończenia rokowań nie został ustalony, ale ONZ uprzedził, że nie będą one mogły trwać wiecznie. Wyniki negocjacji poddane zostaną ponownie pod podwójne referendum. Cypr podzielony jest od 1974 roku, kiedy Turcja po zamachu stanu nacjonalistycznych Greków cypryjskich zajęła 1/3 wyspy, powołując się na prawo interwencji, które przyznane jej zostało, podobnie jak Grecji i Wielkiej Brytanii, w traktatach uznających niepodległość z Cypru w 1960 roku.
Tu Paryż, RFI. W kolejnym dniu konwencji Amerykańskiej Partii Republikańskiej w St. Paul w stanie Minnesota za pomocą telebimów, na które obraz spłynął z satelitów, kandydata republikanów Johna McCaina poparł obecny prezydent USA George W. Bush. John McCain to człowiek, którego nam potrzeba, informował prezydent Bush z Białego Domu. Natomiast sam McCain poparł wytypowaną przez siebie na wiceprezydenta Sarah Palin. Jestem z niej bardzo dumny, powiedział kandydat republikanów na prezydenta USA w listopadowych wyborach. Szereg cyklonów, które z Karaibów przechodzą nad Zatokę Meksykańską, powiększa się. Huragan Gustaw skończył się na szczęście burzą tropikalną, ale i tak spowodował śmierć 85 osób. Cyklon Hanna już przeszedł nad Haiti i zabił 26 osób. Idzie dalej. Do Karaibów zbliżają się następne, Ike i Josefina. Meteorolodzy nie są w stanie niczego w ich sprawie przewidzieć. Nawet kierunek ich poruszania się podawany jest ze zgrubną dokładnością. W starciu z pakistańskim wojskiem w Dolinie Swat na północny zachód od Islamabadu zginęło 30 islamskich bojowników, poinformował przedstawiciel armii. Jest to kolejna w ostatnich dniach operacja w Dolinie, która jeszcze przed rokiem była popularnym celem turystów. W ostatnich miesiącach Dolina stała się areną walk między siłami rządowymi a bojownikami powiązanymi z Al-Kaidą. Google wpuścił do świata wirtualnego przeglądarkę internetową o nazwie Google Chrome. Jest ona dostępna w 43 językach w 122 krajach świata. Jak twierdzą jej twórcy, jest ona znacznie szybsza i znacznie pewniejsza od najszerzej obecnie na świecie stosowanej przeglądarki Internet Explorer. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przegląd środowej prasy francuskiej przedstawią Piotr Kamiński i Agnieszka Kumor.
Moskwa kpi sobie z europejskiej przygany. Taki tytuł daje Libération swojej relacji na temat skutków poniedziałkowego szczytu w Brukseli, dodając w osobnym małym tekście, że prasa rosyjska drwi z Sarkoziego. Politolog Dmitry Reszkin, czytamy, powiada na łamach moskiewskiego Komsomolca, że Sarkozy chciał zdobyć laury posłańca pokoju. Cierpi jednak na bardzo poważny problem osobisty. Albo został po prostu oszukany, albo okazał się nie dość kompetentnym negocjatorem. Le Figaro, gazeta ta było nie było znacznie bliższa Pałacowi Elizejskiemu, także nie oszczędza prezydenta, cytując wypowiedź rzecznika Putina, Dmitra Pieskowa, który oświadczył drwiąco, iż Sarkozy będzie miał łatwe zadanie. Stwierdzi, że na ziemi gruzińskiej nie ma więcej rosyjskich oddziałów. Jako żywo nie ma, tłumaczy rzecznik wszechpotężnego premiera, skoro nie są to już oddziały rosyjskie, lecz tylko i wyłącznie siły pokojowe stacjonujące tam w ramach środków bezpieczeństwa, na które prezydent przystał w punkcie 5 wynegocjowanego przez siebie porozumienia. I Le Figaro konkluduje. Wynika z tego, że Rosjanie, którzy trzymają posterunki wzdłuż całej głównej gruzińskiej arterii wschód-zachód, nie mają wcale zamiaru jej opuścić. W moskiewskim Komsomolcu, cytowanym przez Libération, tytuł jest wymowny. Unia Europejska dała nam przerwę na papierosa. Tak dziennik komentuje zawieszenie rozmów o odnowieniu partnerstwa, na które bohaterskim wysiłkiem dyplomatycznym zdobył się brukselski szczyt. A konkurencyjny Twój dzień, dodaje, Unia wciąż będzie ssała naszą naftę i gaz. Kremlowskie izwiestia piszą to samo, tylko serio. Kwestia rosyjska podzieliła Europę. Moskwa nosiła się wczoraj dumnie, pisze lewicowy dziennik, jakby odniosła kolejny sukces dyplomatyczny. Witalij Iwanow, prezes kremlowskiego ośrodka koniunktury politycznej, jawnie się cieszy. Szczyt wykazał, jak się należało spodziewać, że Europa nie wie, co zrobić przeciwko nam. Jedyna poważna groźba dotyczyłaby wstrzymania zakupów naszej nafty i gazu, ale tego się zrobić nie da. Na zapowiedź wstrzymania rozmów MSZ zareagował wzgardliwie, pisząc, że Moskwa przyzwyczajona jest do sztucznych przeszkód w tych negocjacjach. Kremlowski deputowany i ekspert Siergiej Markow ubolewa nad upadkiem moralnym Europy i Stanów Zjednoczonych, co może mieć negatywny wpływ na stronników modernizacji Rosji. Markow nie ma zresztą wątpliwości. Następny etap to wojna domowa na Ukrainie, kiedy tylko Juszczenko spróbuje wprowadzić kraj do NATO. Maria Lipska Lipman z ośrodka Carnegie'ego w Moskwie uważa, że Rosja oczywiście nie napadnie na Ukrainę, gdyż nie prowadzi aż tak prymitywnej polityki, ma inne sposoby, na przykład wybór na prezydenta Julii Tymoszenko z moskiewskim poparciem. Jak wynika z ostatnich wydarzeń w Kijowie, to właśnie ten moskiewski scenariusz jest realizowany. Mimo to, podkreśla Lorraine Millot w korespondencji dla Libération, za tą fanfaronadą kryje się jednak świadomość, że Unia Europejska pokonała swe podziały, a Moskwa z zaniepokojeniem obserwuje jej odnowioną wolę interwencji w Gruzji i w innych regionach rzekomej rosyjskiej strefy wpływów. Dmitr Oreszkin mówi trzeźwo na łamach Komsomolca. W dziedzinie środków pokojowych Rosja nie stanowi dla Zachodu żadnej konkurencji. Dla Ukrainy i dla Gruzji nie może być atrakcyjniejsza niż Zachód. W Le Figaro znajdziemy natomiast małą notkę, która wiele mówi. W felietoniku swoim Michel Schiffre podaje liczbę, którą inne gazety przemilczały. W latach 1992-2007 ponad 15 milionów Rosjan przeszło przez cele więzienne. To zapiera dech, pisze Schiffre. 1/4 dorosłej populacji męskiej siedziała w ciągu ostatnich 15 lat. Obecnie siedzi 895 tysięcy osób. Niektórzy będą się pocieszać, wspominając czasu stalinowskiego gułagu, który już nie ma. Inni podkreślą jednak, że obecny kodeks karny Federacji Rosyjskiej jest znacznie surowszy niż analogiczne przepisy w Związku Sowieckim. Liczba więźniów rośnie nieustannie i jest niemal dwukrotnie większa niż w ostatnich latach komunizmu, choć dodajmy na margines. W ginesie kraj cokolwiek się skurczył. Nie udając idioty, co odkrywa Amerykę, pamiętajmy jednak o tych liczbach, pisze Michel Schiffre w Le Figaro. One również rzucają światło na reżim Putina. A żeby nie było całkiem nudno i ponuro, Francja zawsze jeszcze ma Korsykę. Wiecie państwo, to ten w słońcu skąpany lotniskowiec na Morzu Śródziemnym, raj przyrody i piekło polityków. Pełno o tym we wszystkich dziennikach papierowych, radiowych i telewizyjnych. Podobno na osobistą interwencję prezydenta Sarkozy'ego na zbity pysk wylany został korsykański koordynator sił bezpieczeństwa, niejaki Dominique Rossi. Oberwało mu się za to, że dopuścił do napaści na willę prezydenckiego przyjaciela, popularnego aktora komicznego Christiana Clavier. Patrz filmy Goście i dwa Asterixy. Nacjonaliści wpakowali się do tej willi w ramach protestów przeciwko najazdowi obcych bogaczy, którzy podbijają ceny nieruchomości na wyspie, skutkiem czego Korsykanie nie mają gdzie mieszkać. Aktora zresztą nie było, a pani minister spraw wewnętrznych Michelle Alliot-Marie zapewnia, że wylała Rossiego osobiście. Nacjonaliści uważają, że Korsyka jest francuską kolonią, choć teoretycznie należy ona do republiki i każdy Francuz ma prawo tam mieszkać. Co więcej, Korsykanie ciągną z tego ogromne zyski. Chcą jednak jajecznicę zjeść, a jajka nie rozbić. Ludzka rzecz.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde opisuje klejnot architektury cysterskiej paryskie Kolegium Bernardynów, które po 5 latach prac renowacyjnych otworzy w najbliższy czwartek, 4 września, swe podwoje. Jego pierwszym oficjalnym gościem będzie papież Benedykt XVI, który w dniach 12-15 września odwiedzi Francję. Dla zwykłych śmiertelników kolegium otwarte zostanie 5 września. Będą je mogli zwiedzać do niedzieli 7 września. Ten niezwykły przykład architektury religijnej średniowiecza wybudowany został w roku 1247 i stanowi właściwie ostatnią zachowaną część dawnego kolegium świętego Bernarda. Mieści się na dwóch poziomach. Jego główną część stanowi piękna sala wsparta na smukłych 6-metrowych kolumnach. Pod nią ciągną się wspaniałe piwnice. Kolegium jest własnością paryskiej diecezji, która zamierza w nim organizować wystawy, debaty, spotkania. Znajdzie tam również siedzibę szkoła katedralna. Papież Benedykt XVI spotka się tam w piątek 12 września ze światem kultury. Przekraczając próg budowli przy Rue de Poissy w piątej dzielnicy Paryża, zwiedzający odkrywa nieznany mu świat oblany jasnym światłem. Wysokie okna, smukłe kolumny, obszerna sala o powierzchni 1000 m2. Zapomniany klejnot w samym centrum Paryża. Jego renowacja, kosztowała 50 milionów euro, ale warto było. To wspaniałe miejsce. Stanie się na nowo ogniskiem humanistycznej myśli na temat miejsca człowieka w świecie i miejsca kościoła w społeczeństwie. Czytamy w obszernym reportażu Grégoire Alix. Wiara chrześcijańska zanurzona jest w wieloreligijnym i wielokulturowym społeczeństwie, mówi arcybiskup Paryża kardynał André XXIII. Społeczeństwo to napotyka poważne wyzwania. Jak sprostać wielkim podziałom społecznym i politycznym w dzisiejszym świecie? Jak współczesny człowiek powinien ewoluować w miarę postępu naukowego i technologicznego? Na wszystkie te pytania będą próbowali odpowiadać zaproszeni do debat goście. Program tych spotkań będzie miał trójpolowy charakter – kulturalno-filmowo-muzyczny, albowiem na terenie kolegium znajduje się również sala kinowa i mogą być organizowane koncerty. Mnisi średniowieczni dali przykład. Teraz trzeba tchnąć nowe życie w tę piękną budowlę. Autor artykułu w Le Monde żałuje tylko jednego. Piwnice podzielono na miejsca do pracy, zatracając metafizyczną płynność górnej sali.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Celem projektu europejskiego opracowanego przez Jeana Moneta i Roberta Schumana tuż po zakończeniu II wojny światowej było zagwarantowanie Europie trwałego pokoju. Unię zbudowano na wartościach demokracji, praworządności, solidarności i poszanowania ludzkiej godności. Europejska przygoda pozwoliła na skonstruowanie unikalnego i nowatorskiego modelu integracji ekonomicznej i politycznej. Do dziś jednak nie rozwiązano dylematu, jak włączyć zwykłych obywateli do procesu europejskiego rozwoju. To jednak, jeśli Europa chce trwać i rozwijać się, jest niezbędne. Mówił o tym w jednym z wywiadów udzielonych naszej redakcji w 2007 roku profesor Bronisław Geremek.
Trzeba, ażeby obywatel europejski, żeby to nie było takie pojęcie retoryczne albo pojęcie, no każdy, kto jest obywatelem kraju członkowskiego, to staje się obywatelem europejskim. Trzeba, żeby to było pojmowane w takich kategoriach jak pojęcie obywatela rzymskiego. Obywatel rzymski, civis Romanus, dostawał nowe prawa, nakładane były na niego nowe obowiązki przez ten fakt, że uzyskiwał ten tytuł. Tego bym chciał, bo uważam, że jeżeli będzie zaangażowanie, obywatelskie zaangażowanie w konstrukcję europejską, to ona pójdzie dobrze i ona już w tej chwili jest sukcesem niezwykłym, to może nawet jedyny sukces XX wieku. Uważam, że stoimy u progu dopiero określenia miejsca obywatela europejskiego w polityce Unii Europejskiej. I bardzo bym chciał, żeby wprowadzone zostało zamiast takiego układu referendum, w którym decydować ma się o losie tekstu wielesetstronicowego, który obywatel nie przeczytał, żeby zadawać konkretne pytania, żeby trochę sięgnąć do przykładu demokracji bezpośredniej szwajcarskiej, wytwarzać kulturę konsultacji ludowej, pytania ludzi, bo się pyta człowieka, to on wie, że on nie jest poddanym, tylko że jest obywatelem i że jego głos ma znaczenie dla przyszłości polityki.
Komisja Europejska, świadoma problemu słabego zaangażowania obywateli w proces europejski, mnoży inicjatywy mające na celu usprawnienie systemu komunikowania na tematy mogące zainteresować Europejczyków. 4, 5 i 6 września w La Rochelle odbędą się z jej wsparciem Europejskie Dni Obywatelskie, zorganizowane przez Europejskie Forum Obywatelskie pod hasłem Mobilność, Dialog i Uczestnictwo w stronę aktywnego obywatelstwa europejskiego. Dni te wpisują się w program zatytułowany Europa dla obywateli, który jest jednym z głównych programów francuskiej prezydencji. W czerwcu bieżącego roku na biurko prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego do końca roku pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej trafił raport na temat sposobów zbliżenia Europy do jej obywateli. Oto co jego autor, europoseł Alain Lamassoure, powiedział na antenie RFI.
Proponuję nową metodę. Zamiast pracować w Brukseli, stawiając sobie tam pytania o to, jakie jest najlepsze rozwiązanie dla Europy, posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia jej obywatele. Stwórzmy panele reprezentatywne dla różnych kategorii ludności. Będziemy się mogli wtedy dowiedzieć, jakie są realne potrzeby i problemy życia codziennego, które powinny być rozwiązane na poziomie europejskim. Dam 2-3 przykłady. Lekarz bułgarski, który chce zainstalować się we Francji, ale który spotyka się ze sprzeciwem władz francuskich, twierdzących, że jego przygotowanie zawodowe nie jest we Francji uznawane. Portugalczyk mieszkający we Francji, który chciałby otworzyć konto w banku i który dowiaduje się, że potrzebuje kartę pobytu, choć w jego wypadku karta pobytu od dawna już nie obowiązuje. Takich konkretnych przykładów jest więcej, ale od nich trzeba wychodzić, by zadecydować, czy należy ulepszyć działanie administracji, czy też opracować nowe ustawy na poziomie europejskim. Proponuję także stworzyć kartę obywatela europejskiego, która byłaby uznawana w całej Europie i dzięki której można by uzyskać zwrot kosztów leczenia niezależnie od kraju pochodzenia. Mogłaby ona także służyć jako podstawa przy dochodzeniu praw emerytalnych i być jednocześnie dowodem tożsamości. Innym pasjonującym tematem jest temat mieszanych małżeństw. Europejczycy dużo jeżdżą, spotykają przedstawicieli płci przeciwnej, zakochują się, żenią lub żyją w parach, mają dzieci. Proszę wyobrazić sobie Francuza, który poślubia Włoszkę w Austrii. Problem rodzi się wtedy, kiedy małżeństwo to postanawia się rozwieść. Jakie przepisy prawne działają w takim wypadku? Francuskie? Włoskie? Austriackie? Zupełnie nie wiadomo. Dlaczego nie dorzucić do możliwości małżeństwa według przepisów danego państwa opcję małżeństwa europejskiego? Są to radykalnie nowe propozycje.
Europejskie Dni Obywatelskie, mobilność, dialog i uczestnictwo są przeznaczone głównie dla szefów stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z całej Europy. Do La Rochelle przyjadą także przedstawiciele rozmaitych instytucji europejskich, w sumie około 1000 osób. Uczestnicy debatować będą w ramach 8 warsztatów. Oto tematyka niektórych z nich: mobilność w Europie jako jeden z kluczy aktywnego obywatelstwa, dialog międzykulturalny, różnice kulturowe i solidarność społeczna, wybory europejskie 2009 roku, czyli jak być obywatelem Europy, czy Europa praw człowieka jest nośnikiem pokoju, bliźniaczenie miast, edukacja i sport, szkoła aktywnego obywatelstwa, stowarzyszenia i demokracja lokalna.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich Włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
No i skończyły nam się wakacje. Czas wrócić do spraw poważnych, do pracy, do domu, no i oczywiście na targi. A nowy rok szkolny zaczyna nam się mocnym akcentem. Już w pierwszych dniach września, od 5 do 9, mamy jeden z największych paryskich salonów, Maison et Objet. Odbywać się on będzie w centrum wystawowym Périnor-Villepinte. Tu zobaczyć można wszystko to, co dzieje się nie tylko we Francji, ale w całej Europie, najważniejszego w dziedzinie dekoracji wnętrz. Maison Objet, czyli dom i przedmiot, to wystawa, na której znaleźć można najnowsze materiały, poznać najnowsze tendencje, zanurzyć się również w prawdziwym luksusie. W czasie targów obchodzona będzie 20. rocznica salonu Saint-Intérieur i to właśnie tu będzie tego luksusu najwięcej. W tym roku organizatorzy zdecydowali się zaprosić kreatorów indyjskich od kilku lat umacniających swoją pozycję na rynkach światowych. Cały salon zajmujący ogromną powierzchnię podzielony jest na kilka punktów tematycznych. Są wśród nich na przykład projekty dotyczące pokrycia ścian i podłóg, mebli, oświetlenia i oczywiście to, co w ostatnich latach staje się coraz bardziej powszechne, domowe centra relaksacyjne. Jeśli jest miejsce, to można wydzielić na nie osobne pomieszczenie, jeśli nie, połączyć to z łazienką. I przede wszystkim nie zapominać, że łazienka to królestwo relaksu. W związku z tym aż się prosi, żeby tu zastosować rozwiązania ekologiczne, sprzyjające środowisku. Warto zwrócić uwagę na sektor muzea. Tu znaleźć można najrozmaitsze przedmioty związane z kulturą. Najczęściej są to reprodukcje dzieł sztuki przystosowane do naszej codzienności. Są więc to obrazy i rzeźby, ale również drobne upominki, papeterie, ceramika, tekstylia. To sektor szczególnie interesujący dla osób związanych zawodowo z kulturą, a przede wszystkim dla zarządzających butikami z pamiątkami i artykułami dekoracyjnymi. Poza architekturą wnętrz na targach Maison Objet znaleźć można dekoracyjne przedmioty, takie jak tekstylia, nakrycia stołowe, ceramikę artystyczną. Dla zainteresowanych historią dekoracji wnętrz zorganizowano całą jedną halę pod hasłem odniesienia. Dla miłośników roślin inspiracja ogrodowe, czyli motywy roślinne we wzornictwie, dla kochających rodziców, przestrzeń poświęconą dziecięcym pokojom i tak dalej. Dla każdego coś ciekawego. To wielki i wszechstronny salon przeznaczony dla profesjonalistów z branży. W tym tygodniu mamy jeszcze jeden duży salon związany z modą Prêt-à-Porter Paris, również przeznaczony dla profesjonalistów, ale ważny dla tych wszystkich, którzy nie wyjdą na ulicę w byle czym. Tu można zobaczyć, co będziemy nosić w następnym sezonie. Dotyczy to zarówno wzorów, ubrań i dodatków, jak i tkanin i kolorów. Swoje propozycje zaprezentuje 1500 mark nie tylko z Francji. Będzie miejsce i dla tkanin ekologicznych, na przykład wyprodukowanych z materiałów wtórnych. Liczba zainteresowanych, zarówno producentów, jak i odbiorców, tą formą uzyskiwania tkanin systematycznie rośnie. W roku 2006 zaledwie 20 producentów proponowała ubrania bio i trendy. W tym roku jest ich 80. W tym zdecydowaną większość stanowią Skandynawowie, co nikogo nie dziwi, bo oni już dawno pojęli, że ochrona środowiska jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale i przywilejem. Co nieco mniej oczywiste, w grupie tej znajduje się również wielu Koreańczyków. Promowanie ekologii w produkcji ubrań to nie tylko ochrona środowiska, ale również solidarność z tymi, których praca jest do tej produkcji niezbędna, a często jest to praca ciężka i źle opłacana. Jedna z organizacji promujących ekologiczne tkaniny, EJF, Environmental Justice Foundation, prowadzi na przykład akcję mającą na celu wprowadzenie zakazu pracy dzieci na plantacjach bawełny. Współpracujący z nią producenci wytwarzają t-shirty z bawełny sprzedawanej w ramach sprawiedliwego handlu, a do wykonania nadruków używają farb organicznych. Zyski pochodzące ze sprzedaży tych ubrań zostają przekazane organizacji EJF, a jak widać, nawet będąc prawdziwą żoną modną, można przyczyniać się do ochrony środowiska i wspomagać tych najbardziej potrzebujących. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem do następnego tygodnia.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Tradycyjnie przez 5 tygodni we wrześniu i październiku odbywa się w Paryżu i jego okolicach Festiwal Regionu Paryskiego. Koncerty muzyki tradycyjnej i muzyki poważnej, lektury tekstów, projekcje filmowe, do których dołączono możliwość zwiedzania z przewodnikiem mało znanych muzeów i zabytkowych ogrodów Regionu Paryskiego, odbywają się w tym roku od 5 września do 12 października pod hasłem Na krańcach świata, Finistère. Organizatorzy tegorocznego festiwalu podjęli prawdziwą podróż dookoła świata, w której na horyzoncie pojawiają się oczom podróżników ziemie na krańcu świata, ziemie wygnania, ziemie obiecane, wypełnione marzeniem o nowym życiu, ziemie o egzotycznym zapachu i smaku. Jak pisze w programie Festiwalu Regionu Paryskiego jego dyrektorka Charlotte Latigra. Festiwalowy galeon popłynie po morzach i oceanach wzdłuż brzegów wszystkich kontynentów. Wyruszamy z regionu Karaibów. Pierwsi goście przybyli bowiem z Kuby. Zespół Changui z Guantanamo, Familia Varela Miranda, Septeto Nacional, Ignacio Piñeroa, a przede wszystkim pierwsza z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Eliades Ochoa z kwartetem Patria zagrają słynny Son Cubano, dziecię regionu Oriente, jego historycznej stolicy Santiago de Cuba. Zaraz po Kubie kurs na francuskie Antyle w parku Château de Villers-Sous w podparyskim departamencie 95 Chaussy porwie gości kwadryl z Gwadelupy i begin z Martyniki, rytmy i tańce będące wizytówką francuskich wysp na Morzu Karaibskim. Z tropikalnych regionów podróż wiedzie na pustynię Synaj. Artyści izraelscy zaprezentują muzykę żydowską i arabską, inspirowaną śpiewami Beduinów z półwyspu Synaj. Pozostajemy w religijnym nurcie, gdyż francuski zespół Discantus pod dyrekcją Brigitte Len proponuje słuchaczom pielgrzymkę szlakiem świętego Jakuba z Komposteli. Śpiewy pielgrzymów zebrane zostały w kodeksie Calixtinusa z XII wieku. Koncertowi towarzyszy naturalistyczna przechadzka po okolicy, sklasyfikowanej jako rezerwat przyrody, bogate w liczne gatunki flory i fauny. Grający tradycyjny taniec gig, a także utwory takich kompozytorów z XVII i XVIII wieku jak Joseph Baudin de Boismortier, Thomas Balthazar i William Byrd. Viola da gamba, skrzypce, altówka i klawesyn wprowadzą nas w muzykę barokową inspirowaną ludową tradycją Bretanii. Stonącej w zieleni latem i pokrytej lodem zimą Islandii, u wybrzeży której cumowały łodzie walecznych wikingów, przybył zespół wokalny z Reykjaviku pod dyrekcją Arni Heimir Ingolfsson, w którego wykonaniu usłyszymy tradycyjne śpiewy polifoniczne od XII do XX wieku śpiewane w kościołach islandzkich i podczas zbiorów. Osobne miejsce w programie festiwalu zarezerwowano dla muzyki eksperymentalnej. To cieszący się wielką popularnością cykl Factory. Zaproszeni artyści są przedstawicielami nowej sceny muzycznej. Korzenie mają na Gwadelupie, Martynice, Haiti, Trinidadzie i Tobago. Terenem ich poszukiwań muzycznych są Londyn, Berlin i Paryż. Gwiazdą Factory będzie Filip Cuen-Solal, jeden z dwóch filarów Gotan Project, który zaprezentuje muzykę ze swego najnowszego inspirowanego naturą kantrowego krążka The Moonshine Sessions, wydanego w 2007 roku przez Yabasta Discograph i Sonic Records. Cztery koncerty tegorocznego wydania Factory zaplanowano na październik w sali koncertowej La Cigale przy bulwarze Rochechouart. W programie Festiwalu Regionu Paryskiego znaleźli się ponadto śpiewacy i tancerze z Hawajów, fleciści z Szanghaju, polifonie korsykańskie, maloja z Wyspy Réunion, son z Veracruz, portugalskie fado, ale także muzyka trubadurów i truwerów z okresu krucjat, XVIII-wieczna muzyka dworu królewskiego w Manili na Filipinach, muzyka średniowiecznych Żydów andaluzyjskich. Wraz z dudziarzami z hiszpańskiej Galicji wystąpi kolejna gwiazda festiwalu, wirtuos gaity galicyjskiej i celtyckiego fletu Carlos Núñez. Dodajmy do tego fragmenty Peer Gynta Edwarda Grieg'a w wykonaniu Orkiestry Narodowej Regionu Paryskiego pod dyrekcją Joela Lewiego oraz lektury koncerty wokół tekstów takich autorów jak Pascal Conte, L'Ecclesio, Alejo Carpentier i Marguerite Duras. Festiwal Regionu Paryskiego zakończy się 12 października, ale nie będziemy mogli narzekać na brak atrakcji kulturalnych. Wielkie oczekiwania teatralne wiążemy zwłaszcza z festiwalem jesiennym. Przypomnę, że program Festiwalu Regionu Paryskiego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku.
RFI
Radio France Internationale.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
razem lawina nowości jak gdyby straciła impet. 676 powieści, o ponad 7% mniej niż we wrześniu 2007 roku. Francuskich powieści jest 466, reszta to przekłady. Na pierwszy rzut oka prawdziwych nowości jest niewiele. W witrynach księgarskich i w czasopismach witają nas znajome nazwiska. Amélie Nothomb oraz jeszcze bawi czytelników powieści Le Fait du Prince, Samowolność. Christine Angot i Catherine Millet raz jeszcze raczą nas pikantnymi szczegółami z własnego życia miłosnego w powieściach Le Marché des Amants, Rynek Kochanków, i Jour de Souffrance, Dzień Cierpienia. Laurent Godet opowiada w powieści pod tytułem La Porte des Enfers, Wrota Piekieł, jeszcze jeden dramat rodzinny pod palącym słońcem południowych Włoch. Dokładnie tak jak w powieści Słońce z Kortów, Le Soleil de Scorta, wyróżnionej w 2004 roku Nagrodą Goncourtów. Niektórzy krytycy usiłują wyłowić w książkowej masie trendy lub przynajmniej leitmotywy. Inni kreują pisarską czołówkę, typują faworytów do nagród, szukają nowych talentów. Jak wskazuje ten pobieżny przegląd, nie ma i nie będzie w sezonie 2008 książki głośnej, ogniskującej uwagę publiczności i recenzentów. Tak jak powieść Jonathana Littla Łaskawe, Prix Goncourt 2007 roku, czy Cząstki elementarne Michela Houellebecqa, niezaprzeczalny, choć nienagrodzony bestseller 1998 roku. Wybierzmy więc na pierwszy ogień kogokolwiek, na przykład Piewca egzotycznych podróży Michela Lebrisa. Bohaterowie powieści pod tytułem La Beauté du Monde, Piękno Świata, Osa i Martin Johnson zabierają nas w podróż do Afryki. Autor jest potomkiem bretońskich marynarzy, a może nawet piratów, organizatorem dorocznego festiwalu książki podróżniczej w Saint-Malo. W jego powieści Dzika Afryka i Ucywilizowana Ameryka spotykają się ze sobą jak w King Kongu Meriana Coopera. Osa, modna piękność, była zresztą wzorem dla bohaterki filmu porwanej przez zakochanego goryla. Jej małżonek Martin wędrował w młodości z Jackiem Londonem. Razem potrafili przełamać, jak pisał Hemingway, schematyczny obraz Afryki ciemności, drogi czytelnikom Konrada. W powieści Lebrisa para podróżników zapuszcza się do Kenii, wówczas kolonii brytyjskiej, na podbój piękna świata.
Piękno świata, wy wiecie najlepiej, że kiedy raz olśni was to piękno, nie opuści już was nigdy. Odtąd żyć będziecie tylko po to, aby przeżywać to olśnienie na nowo i zrozumieć tę tajemnicę.
To zdanie wiele tłumaczy. Podróże na skraj świata, wspinaczki na himalajskie szczyty, każdą właściwie pasję życiową. Szukanie skrajnych emocji przypomina polowanie, które w latach 20. XX wieku uchodziło jeszcze za szlachetną rozrywkę, ale w Afryce człowiek stawał oko w oko z drapieżnikiem.
Lew poluje na piechotę, więc atakuje z odległości 30 metrów. 30 metrów. Macie 2 sekundy na strzał. Maksimum 3, jeżeli lew jest ślamazarą.
Na okładce powieści Lebrisa łowcy piękna świata pozują do fotografii nad wyciągniętym na ziemi lwem. Inny lew patrzy na nas z okładki powieści Oliviera Rolena, Un chasseur de Lyon, łowca lwów. Tylko część głowy, zaczątek grzywy i jedno leniwe oko. Lew sportretowany o niemalże ludzkim obliczu, jak gdyby brał rewanż za wszystkie afrykańskie safari. Urodzony w 1947, Olivier Rolin otrzymał w 1994 roku nagrodę Femina za powieść pod tytułem Port Soudan, o dobrowolnym wygnaniu nad Morzem Czerwonym. W powieści Meroe pisał o Nilu, a w powieści L'Invention du Monde bawił się w stworzyciela świata. Najgłośniejszą dotąd jego powieść autobiograficzną, wydaną w 2002 roku, zatytułował Papierowy Tygrys, Tigre en Papier. Opisał w niej w konwencji groteski swą działalność w maoistowskiej organizacji Lewica Proletariacka, która z perspektywy lat wydaje mu się równie nieszkodliwa jak amerykański imperializm towarzyszowi Mao. Warto jednak przypomnieć, że francuscy maoiści pozyskali sobie takie intelektualne autorytety jak Jean-Paul Sartre i założyli dzięki nim dziennik Libération, który przestał być lewacki, ale nadal uważany jest za lewicowy. Olivier Rollin natomiast należy do kręgu intelektualistów francuskich o nazwie Cercle de l'Oratoire, uważanych za neokonserwatystów. W jego najnowszej powieści symbolicznym papierowym tygrysem jest lew, zredukowany do skóry u stóp myśliwego. Tytułowy łowca lwów, Eugeniusz Pertwizy, przechwalał się swymi wątpliwymi przygodami w paryskich salonach. Pewnego dnia zobaczył go w akcji wielki malarz Edouard Manet.
Pertwizy perorował, pryskając śliną. O ekspedycji, którą przygotowuje na ziemię ognistą. O dzikich ludożercach. O postępach ludzkości ku chwale ojczyzny. O cywilizacji u kresów świata. O swym powołaniu, by świat oświecać. Manet słucha, rozbawiony tej niedorzecznej fanfaronady. Szkoda, że nie można malować słów. Za to, myśli Manet, mogę namalować usta, które wymawiają te słowa. To prawda, że Pertwizy jest podobny do gnu, to znaczy do woła, jelenia i konia jednocześnie. Gnu, który powala lwa, to byłoby śmieszne. Namaluję raz jeszcze wulgarność, ale nie pieszczotliwie, tak jak malowałem Piwosza. Sportretuję go tak, żeby jego śmieszność rzucała się wszystkim w oczy.
Tak też się stało. Portret grubasa w tyrolskim kapeluszu intryguje Oliviera Rollena i chociaż wisi dziś w Muzeum Sztuk Pięknych w São Paulo, przywołuje obraz XIX-wiecznego Paryża. Autor Łowcy Lwów chciałby pewnie jak Pertwizy spotykać genialnych twórców, być malowanym przez Maneta, żyć w epoce pewnej swych wartości, pomimo gwałtownej utopii komuny paryskiej. Czytelnicy klasyków znają ten Paryż z powieści Balzaka i Zoli. Nie wiem, czy Rollin do nich należy, czy wziąłby wtedy ten temat na warsztat, ale w końcu trudno mu zarzucać wtórność, skoro z takim talentem i pewną nostalgią ożywia stolicę XIX wieku. Może w przyszłości, kiedy pogodzi się z tym, że przestał być młodym, gniewnym, a stał się, cytuję, starym, sceptycznym Francuzem, napisze powieść o Paryżu XX i XXI wieku.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Je me suis réveillé ce matin dans tes bras. Comme ça pour rien, j'étais content, j'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris d'avoir autant d'espoir. On a des cheveux blancs et l'angoisse de la bouée. Mais de l'amour pour son facteur. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. J'ai tout oublié, tout oublié.
Paryż, RFI. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Absolwentka konserwatorium bryskiego Nathalie Monfrinot zdobyła rok temu tytuł rewelacji wokalnej we francuskich wiktoriach muzycznych. Debiutowała w Marsylii w roku 2001 w roli Melisandy, teraz zaś doczekała się pierwszej płyty recitalowej w firmie Decca. Naturalną rzeczy koleją poświęciła ją francuskim bohaterkom operowym, ograniczając się do repertuaru romantycznego i postromantycznego Bizeta, Gounoda, Masneta i ich kolegów. To, wedle oficjalnej terminologii, sopran liryczno-koloraturowy, zdolny ogarnąć role cięższe nieco niż dzwoneczkowa lakmy. To i owo jeszcze musi dojrzeć w tym śpiewaniu, ma ono jednak pewną niezwykle istotną zaletę. Nathalie Monfrinot śpiewa swobodnie i naturalnie, nie brzmi ani przez chwilę, jakby wyciskała głos siłą z zaschniętej tubki pasty do zębów. Barwa ujmująca, dykcja całkiem niezła, intonacja prawie bez skazy. Trzymajmy kciuki. Oto jak brzmi w jej wykonaniu przebojowy wals Julii z Romea i Julii Gounoda. Nathalie Monfrinot, Orkiestra Filharmoniczna z Monte Carlo, dyryguje Emmanuel Vium.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 26e.
Marie-Ange potwierdziła moje podejrzenia. Teraz nie ufam już nikomu. Z tą całą forsą wpadłem jak śliwka w kompot. Ale spokój w tym hotelu. Muszę rozgryźć tę siatkę. Nagranie 21.
Samedi 16 novembre. Une visite guidée.
Qui sait que nous sommes dans un...
C'est pas ça.
Vous êtes dans un quartier.
Moi, je m'avais déjà
très bon pour miniature.
Et voici le manuscrit de George Sand.
Manuscrit de George Sand? To głośno mówi. I tyle ludzi. A, oprowadza wycieczkę po muzeum.
Julien, viens par ici.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les bagues?
Jean-Pierre, pas ici.
Jean-Pierre też tu jest? Les bagues, to pierścionki. Mówi o szkatułce. Szepcą. Nie chcą, by ktoś ich usłyszał.
Jean-Pierre, pas ici.
Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble, c'est...
Parce que... Laisse-moi du temps.
On finit. Czasownik kończyć. Ale ensemble? Nadia jest Jean-Pierrem. Mają coś skończyć razem. O, to jest dowód, że oni coś wspólnie knują. A ja jak idiota trzymam magnetofon i forsę w hotelu, który oni dobrze znają. Muszę stąd zwiewać i to szybko.
Eu!
Za późno. Głupek ze mnie.
Qu'est-ce que tu fais avec ce baladeur?
Pardon?
C'est le baladeur de Nadia. Allez, donne.
Il y a un problème, messieurs.
Un peu, oui. Cet appareil n'est pas à lui.
Il est à vous, cet appareil?
Oh, oui, c'est mon appareil.
Non, celui-ci est à moi, donne!
Je vois. Peut-être pourrions-nous vérifier avec la police.
Les flics? Non, merci. Allez, salut.
Jean-Pierre łazi za mną wszędzie.
C'est le baladeur de Nadia.
Rozpoznał magnetofon Nadi. A gdy ten facet z recepcji spytał, czy on jest...
Cet appareil n'est pas à moi.
Il est à vous, cet appareil?
Celui-ci est à moi. Donne!
Magnetofon jest dowodem przeciwko nim. Jest jego, a lui...
Qu'est-ce qu'on fait pour les bagues?
Jean-Pierre chce mnie zastraszyć, bo się mieszam w ich sprawy.
On commence ensemble, on finit ensemble.
Chce mi odebrać te nagrania. Tym razem uratował mnie recepcjonista. Ale muszę koniecznie się gdzieś ukryć.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
116 avenue du président Kennedy.